Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Channeling Your Higher Self, a Practical Method to Tap into Higher Wisdom and Creativity to Program Audio Party na naukę Edgara Cayce'a.
Wydany pierwotnie w 1988 roku przez Edgar Cayce Foundation. Nie jest to klasyczna książka autorska, napisana przez Cayce'a, który zmarł w 1945 roku, lecz przystępna prezentacja idei przypisywanych jego odczytom i duchowej filozofii. Materiał należy do nurtu duchowości praktycznej oraz rozwoju osobistego. Jego głównym założeniem jest przekonanie, że człowiek ma dostęp do głębszego źródła rozeznania, twórczości i wewnętrznego kierunku określanego jako wyższe ja. Program objaśnia, że kontakt z tym wymiarem nie musi oznaczać spektakularnych doświadczeń paranormalnych. Może przejawiać się przez spokojną refleksję, wyobraźnię, intuicję oraz uważne formułowanie pytań. Z dostępnych opisów wynika też, że istotną częścią nagrania są prowadzone medytacje lub ćwiczenia wyobrażeniowe.
Celem jest więc nie dostarczenie gotowych odpowiedzi z zewnątrz, lecz zaproponowanie praktyki służącej lepszemu rozpoznawaniu własnych wartości i możliwości.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wyższe ja jako źródło wewnętrznej mądrości, a nie zewnętrzny autorytet. Centralnym pojęciem programu jest wyższe ja, rozumiane jako głębszy poziom ludzkiej świadomości, związany z mądrością, kreatywnością i duchowym ideałem jednostki.
W perspektywie przypisywanej naukom Cayce'a człowiek nie musi szukać każdego rozwiązania w opiniach ekspertów, społecznych oczekiwaniach czy przypadkowych impulsach.
Praca ma prowadzić do rozpoznania bardziej trwałego wewnętrznego punktu odniesienia. To ważne rozróżnienie, ponieważ określenie channeling może sugerować kontakt z niezależnym bytem lub przekazywanie niezwykłych komunikatów. Opis programu przesuwa akcent w stronę osobistego rozeznania i rozwoju. Wyższe ja ma być związane z najlepszymi możliwościami osoby, a nie narzędziem do przewidywania przyszłości albo uzyskiwania niepodważalnych informacji.
Taka koncepcja nadaje praktyce wymiar etyczny.
Wartość otrzymanego wglądu ocenia się przez jego zgodność z odpowiedzialnością, dobrem i realnym życiem, nie przez jego emocjonalną intensywność. Materiał proponuje zatem model samopoznania, w którym intuicja ma wspierać świadome decyzje, lecz nie zastępować krytycznego myślenia. Dla odbiorcy oznacza to zmianę pytania. Zamiast pytać wyłącznie, co powinien zrobić, ma także badać, jakie wartości i zdolności chce wyrazić w konkretnej sytuacji. W ten sposób duchowy język programu zostaje połączony z praktyką osobistej refleksji. Po drugie, kierowanie się ideałami jako warunek użytecznego kontaktu z intuicją.
W materiałach promujących channeling your higher self szczególnie istotne jest sformułowanie o channelowaniu ideałów wyższego ja.
Sugeruje ono, że sednem praktyki nie jest bierne odbieranie przekazów, ale świadome ukierunkowanie własnego życia.
W rotacji CCA ideały często pełnią funkcję kompasu, dzięki któremu pragnienia, emocje i decyzje mogą zostać uporządkowane.
Program można więc odczytać jako zachętę do wcześniejszego określenia, co dla danej osoby oznaczają uczciwość, troska, twórczość, służba czy wewnętrzna spójność.
Bez takiego punktu odniesienia każdą silną zachciankę można łatwo uznać za intuicję.
To praktyczne ograniczenie ma znaczenie również dla osób sceptycznych wobec języka metafizycznego. Niezależnie od tego, czy wyższe ja rozumie się duchowo czy psychologicznie, sprecyzowane wartości pomagają oceniać decyzje w dłuższej perspektywie.
Zamiast pytać, co przyniesie natychmiastową ulgę, można sprawdzić, czy dane działanie jest zgodne z obranym ideałem. Takie podejście odróżnia program od poradników obiecujących szybki dostęp do tajemnej wiedzy.
Rozwój nie jest tu przedstawiony jako efekt jednego niezwykłego przeżycia, lecz jako konsekwencja regularnego odnoszenia codziennych wyborów do świadomie przyjętych zasad.
Channeling zyskuje przez to sens praktyczny, ponieważ ma prowadzić do większej odpowiedzialności, a nie do ucieczki od niej.
Po trzecie, prowadzona medytacja i wyobraźnia jako narzędzia ćwiczenia skupienia, dostępne opisy i opinie o nagraniu wskazują na obecność prowadzonych medytacji oraz ćwiczeń wyobrażeniowych.
Jest to istotne dla formy całego programu, ponieważ nie ogranicza się on do wykładu o duchowych koncepcjach.
Słuchacz otrzymuje okazję, by na bieżąco ćwiczyć wyciszenie, skupienie uwagi
i obserwowanie pojawiających się skojarzeń.
Z perspektywy praktycznej medytacja pełni tu funkcję stworzenia przerwy między automatyczną reakcją a odpowiedzią.
Dopiero gdy zwykły natłok myśli na chwilę słabnie, można zauważyć uczucia, obrazy i pytania, które w codziennym pośpiechu pozostają niewidoczne.
Wyobraźnia nie jest traktowana wyłącznie jako fantazja pozbawiona wartości. Może służyć do symbolicznego badania problemów, rozważania alternatyw oraz pobudzania kreatywności. Jednocześnie rozsądne wykorzystanie takich ćwiczeń wymaga zachowania granic. Obrazu pojawiającego się w medytacji nie trzeba uznawać za dosłowny fakt ani rozkaz.
Można potraktować go jako materiał do namysłu, a następnie skonfrontować z własnymi wartościami i rzeczywistymi okolicznościami.
Ta ostrożność jest szczególnie ważna w programie posługującym się terminem channeling. Najbardziej trwałą korzyścią nie musi być niezwykłe doświadczenie, lecz wyrobienie nawyku spokojnego słuchania siebie.
Taki nawyk może wspierać twórcze myślenie, rozpoznawanie emocji i formułowanie bardziej trafnych pytań. Po czwarte, codzienne pytania i problemy jako pole zastosowania duchowej praktyki. Program przedstawia kontakt z wyższym, ja jako metodę pomocną w pytaniach i wyzwaniach dnia codziennego.
To przesunięcie od abstrakcyjnej metafizyki do zwykłych decyzji stanowi jeden z jego najbardziej konkretnych aspektów. Zamiast tworzyć podział między życiem duchowym a pracą, relacjami czy twórczością, materiał sugeruje, że głębsza refleksja ma sens właśnie wtedy, gdy wpływa na sposób reagowania w realnych sytuacjach.
Praktyka może zaczynać się od prostego, jasno postawionego pytania. Nie chodzi przy tym o wymuszenie natychmiastowej odpowiedzi. Ważniejsze jest określenie problemu, uspokojenie uwagi, zauważenie własnych motywacji i odłożenie oceny do czasu, gdy pojawi się więcej jasności.
Taki proces może ograniczać impulsywność.
Osoba, która przywykła zatrzymywać się przed działaniem, częściej rozróżnia między lękiem, chwilowym pragnieniem i rzeczywiście przemyślanym kierunkiem.
Wątek codziennego zastosowania ma też swoje granice. Refleksja duchowa nie zastępuje wiedzy medycznej, prawnej, finansowej ani pomocy specjalisty w kryzysie psychicznym.
Może natomiast uzupełniać racjonalne zbieranie informacji, pomagając ustalić priorytety i dostrzec osobisty wymiar wyboru.
W tym sensie praktyczna obietnica programu jest umiarkowana, ma wzmacniać zdolność do bardziej świadomego uczestnictwa w życiu,
a nie dostarczać niezawodnego mechanizmu rozwiązywania każdego problemu. Na koniec, kreatywność rozumiana jako wyrażanie głębszej tożsamości.
Tytuł wyraźnie łączy wyższą mądrość z kreatywnością, co poszerza temat poza samą medytację i intuicyjne podejmowanie decyzji.
Gdyby w tym ujęciu twórczość nie jest zarezerwowana dla artystów ani ograniczona do wytwarzania dzieł. Może oznaczać zdolność do świeżego spojrzenia na trudność, odnajdywania języka dla własnego doświadczenia, tworzenia nowych sposobów działania i bardziej autentycznego wyrażania siebie. Program wiąże tę zdolność z odkrywaniem wyższego ja,
czyli z przekonaniem, że osoba dysponuje zasobami, których nie wykorzystuje w pełni pod wpływem rutyny, zwątpienia lub zewnętrznych oczekiwań.
Praktyka skupienia i wyobraźni może w takim modelu osłabić wewnętrzną autocenzurę.
Nie gwarantuje jednak wartościowego pomysłu ani nie zwalnia z nauki, pracy i sprawdzania rezultatów.
Jej funkcja polega raczej na tworzeniu warunków, w których mniej oczywiste skojarzenia mogą zostać zauważone.
To odróżnia twórczą intuicję od przypadkowego natchnienia, któremu przypisuje się automatyczną prawdę. Wgląd trzeba rozwinąć, zapisać, przetestować i osadzić w praktyce.
Zarazem duchowy język programu nadaje kreatywności wymiar tożsamościowy. Tworzenie ma być sposobem wyrażania tego, kim człowiek chce być, a nie wyłącznie metodą osiągania uznania.
Dla słuchacza może to być użyteczne przypomnienie, że kreatywne działanie zyskuje trwałość, gdy łączy się z osobistymi ideałami i cierpliwą dyscypliną. Podsumowując, Channeling Your Higher Self będzie najbardziej użyteczny dla odbiorców zainteresowanych duchowością inspirowaną naukami Edgara Cayce'a, medytacją prowadzoną oraz rozwijaniem intuicji w codziennym życiu. Może także zainteresować osoby, które chcą przyjrzeć się kreatywności i decyzjom przez pryzmat wartości,
lecz nie oczekują naukowego podręcznika psychologii ani dosłownych instrukcji kontaktu z nadprzyrodzonymi źródłami.
Jako program audio ma szczególną zaletę, jego praktyczny charakter sprzyja bezpośredniemu uczestnictwu. Słuchacz może nie tylko poznać ideę wyższego ja, ale również wypróbować ćwiczenia skupienia i wyobraźni we własnym tempie. Najrozsądniej traktować je jako narzędzia refleksji, a wszelkie ważne decyzje nadal opierać na faktach, doświadczeniu i, kiedy trzeba, profesjonalnej konsultacji. Na tle wielu publikacji o channelingu materiał wyróżnia się skupieniem na wewnętrznym kierunku, osobistych ideałach i twórczym zastosowaniu duchowej praktyki. Nie promuje przede wszystkim poszukiwania sensacyjnych przekazów z zewnątrz. Jego punkt ciężkości stanowi możliwość lepszego rozpoznania własnych motywacji oraz wyrażania bardziej dojrzałej wersji siebie. To zarazem jego mocna strona i ograniczenie. Dla osób otwartych na język Kajceja będzie to zwięzłe wprowadzenie do praktyki samopoznania. Dla sceptyków może funkcjonować jako metaforyczny program rozwijania uważności, wyobraźni i zgodności działań z wybranymi wartościami. W obu przypadkach największą wartość ma nie w obietnicy pewnych odpowiedzi, lecz w zachęcie do regularnej, spokojnej i odpowiedzialnej refleksji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Edgar Cayce, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.